W workach na śmieci w trumnie świętej pamięci admirała Andrzeja Karwety znajdowały się szczątki ciał 8 osób, poinformowała Mariola Karweta, wdowa po admirale, który zginął w katastrofie smoleńskiej. Dodała, że 7 szczątków jej męża znaleziono w 4 innych trumnach. O efektach ekshumacji Mariola Karweta poinformowała na konferencji prasowej w klubie marynarki wojennej Riviera w Gdyni. Ekshumacja admirała Karwety odbyła się 26 czerwca. Badanie szczątków wykonano w Warszawskim Instytucie Medycyny Sądowej. Mariola Karweta tłumaczyła, że była przy otwieraniu trumien. Wyjaśniła, że badania rozpoczęły się od tomografii komputerowej.
Już tam zobaczyliśmy dodatkową kończynę górną. Prawa ręka należała do kogoś zdecydowanie niższego i szczuplejszego niż mój mąż. Dodatkowa żuchwa. To było widać od razu. Nie miałam odwagi być przy tym ostatnim etapie. Tam był mój syn. Kiedy ciało jego ojca, jak się okazało, nie tylko jego ojca, układano na stole sekcyjnym. On musiał tam być. Czuł, że musi. Synowie ojców, którzy zginęli w Smoleńsku i którzy zostali tak potraktowani, wielu z nich czuło taką potrzebę i robili to.
Mariola Karweta odniosła się także do informacji dotyczących zakazu otwierania trumien przez rząd PO-PSL oraz sekcji zwłok w Polsce, czego domagały się po katastrofie bliscy ofiar.
To nie było tak, że nam się do pogrzebów śpieszyło. Trzeba było przeprowadzić sekcję, trzeba było przeprowadzić powtórną identyfikację tutaj. Nie byłoby tego całego horroru, wieloletniego horroru. Mógł to zrobić tylko rząd. Co boli? Słyszałam takie stwierdzenie, no przecież wszyscy wiedzieli, że Rosjanie dopasowywali mniej więcej szczątki. No tak, żeby się zgadzało. To znaczy, jak nóg brakowało, to jakieś nogi wsadzali. Proszę Państwa, i to mówią ludzie, którzy pełnili najwyższe urzędy w tym kraju. Wszyscy wiedzieli. Rodziny nie wiedziały. Zapewniam Państwa. Nie wiedziałam, że tak się to odbywało. Wierzyłam temu, co mówiła pani minister zdrowia.
W katastrofie smoleńskiej zginęło 96 osób, w tym świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński. Polska delegacja udawała się na uroczystości 70. rocznicy zbrodni katyńskiej. Reforma emerytalna jest prawidłowa, zgodna z oczekiwaniami społecznymi i polską tradycją, ocenia resort rodziny, pracy i polityki społecznej. Wczoraj Komisja Europejska wysłała do ministerstwa list w sprawie różnicy w wieku emerytalnym kobiet i mężczyzn w Polsce. Jej zdaniem obowiązujące w naszym kraju prawo regulujące te kwestie jest formą dyskryminacji ze względu na płeć. Sprawa dotyczy całego systemu emerytalnego Polski, a nie tylko różnicy wieku emerytalnego kobiet i mężczyzn w ustawie o sądach powszechnych. Między innymi z powodu tej kwestii Komisja Europejska rozpoczęła procedurę o naruszenie unijnego prawa. W przesłanym piśmie Bruksela prosi o rozwiązanie tej sprawy. Oczekuje też z naszej strony odpowiedzi na list. Wiceminister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Stanisław Szwed, odnosząc się do sprawy, ocenił, że wpisuje się ona w ciąg szukania różnych pretekstów, aby uderzyć w nasz kraj. Polityk dodał, że ustalanie wieku emerytalnego dla swoich obywateli to indywidualna domena każdego kraju.
To, że Unia zaleca, to nie znaczy, że każde państwo się musi do tego stosować. My uważamy, że to nasze rozwiązanie, czyli obniżone wiek emerytalny dla kobiet, jest jak najbardziej racjonalny, słuszny, bo kobieta tak ma więcej, że tak powiem, jeśli chodzi o wychowywanie dzieci, rodziny, zajęć, które powodują, że ten wcześniejszy wiek emerytalny pełni przysługuje, ale oczywiście jest też to, co też podkreślamy, wybór każdego z osób, które chcą przejść na emeryturę, również kobiet. Jeżeli któraś z kobiet chce dłużej pracować, ma takie możliwości, zdrowie pozwala, bo to też jest bardzo ważny czynnik, to oczywiście może dalej pracować, ale generalnie uważamy, że nie stoi to absolutnie na przeszkodzie z prawem unijnym.
Ministerstwo podkreśla, że obecne regulacje cieszą się poparciem społecznym. Wskazuje ponadto, że różny wiek emerytalny dla kobiet i mężczyzn obowiązuje też w Austrii, Bułgarii, Czechach, Chorwacji, Wielkiej Brytanii, Rumunii i na Litwie. A ustawę o zrównaniu wieku emerytalnego do 67 lat dla kobiet i mężczyzn koalicja PO-PSL przeforsowała w 2012 roku. Prawo i Sprawiedliwość w ubiegłym roku obniżyło go ponownie do 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Wicepremier Mateusz Morawiecki popiera pomysł powołania komisji śledczej w sprawie wyłudzeń podatku VAT. Według wiceministra finansów i rozwoju Polska mogła stracić na procederze od 200 do nawet 250 miliardów złotych. Polityk był gościem audycji Rozmowy Niedokończone w Radiu Maryja i telewizji Trwam. Wicepremier Mateusz Morawiecki powiedział, że kwestia komisji śledczej w sprawie wyłudzeń VAT-owskich była tematem jego rozmowy z prezesem PiS-u Jarosławem Kaczyńskim. Minister finansów stwierdził, że istnieją pewne nieprawidłowości w różnego rodzaju rozporządzeniach wcześniejszych władz skarbowych. W jego ocenie Polakom należy się wyjaśnienie, czy było to tylko lenistwo i głupota, czy też coś więcej. Jednocześnie zwrócił uwagę, że zdefraudowane środki mogłyby trafić między innymi do Polaków.
Za te brakujące 200 miliardów to nie tylko byśmy mogli zrobić 5 tysięcy plus przez jeden rok, prawda, zamiast 500 plus, to tak pokazuje tylko ogrom tych pieniędzy, które, ale to moglibyśmy zbudować za to 20 tysięcy dróg ekspresowych, bylibyśmy pokryci drogami ekspresowymi w najgęstszym stopniu w Europie, a więc to są gigantyczne naprawdę środki, które zostały zdefraudowane i my dzisiaj odbudowujemy normalne państwo.
Wicepremier zaznaczył, że polskie państwo dziś wygrywa wojnę z mafiami VAT-owskimi. Potężnymi narzędziami w tej walce są skomplikowane systemy informatyczne oraz integrowane służby takie jak skarbówka czy celnicy. 25 sierpnia w Gdańsku odbędzie się pierwsza debata dotycząca zmian w konstytucji zainicjowanych przez prezydenta Rzeczpospolitej Andrzeja Dudę. Gospodarzem wydarzenia będzie Solidarność. Udział w nim oprócz prezydenta zapowiedział także m.in. marszałek Senatu Stanisław Karczewski. Debata pod hasłem Konstytucja dla obywateli, nie dla elit rozpocznie cykl dyskusji i rozmów dotyczących przyszłego ustroju państwa. W trakcie konferencji Solidarność planuje wrócić do swojego projektu konstytucji, który przygotowała jeszcze w 1994 roku, mówi jej rzecznik Marek Lewandowski.
To jest dobry moment, żeby przypomnieć projekt Solidarności, który w 1994 roku został napisany, a w 97, gdy było referendum obecnej naszej konstytucji, Solidarność zebrała ponad 1 000 000 podpisów, aby i ten projekt obywatelski również został poddany głosowaniu, tak aby społeczeństwo mogło wybrać, czy chce konstytucję napisaną przez elity, a właściwie przez komunistę, bo ta konstytucja była pisana pod egidą Aleksandra Kwaśniewskiego, czy chcą konstytucji obywatelskiej, Konstytucji Solidarności, która przecież dała Polsce wolność, dała Polsce demokrację.
Prezydent Andrzej Duda chce, by referendum mające na celu nakreślenie fundamentu przyszłej konstytucji odbyło się 11 listopada 2018 roku. Na ten dzień przypada też wynikająca z kodeksu wyborczego data wyborów samorządowych, a pierwsza debata konstytucyjna dotycząca kształtu referendum będzie miała miejsce w historycznej sali BHP Stoczni Gdańskiej. O 75% spadła liczba wniosków o azyl w Polsce. Z danych Straży Granicznej wynika, że tylko 554 wnioski o azyl dotyczące ponad 1500 osób zostały złożone w tym roku na polskich granicach. W ubiegłym roku w analogicznym okresie było to aż 6000. O sprawie informuje jeden z dzienników. W 2016 roku odmówiono wjazdu na terytorium Polski 42 tysiącom osób, głównie na granicy z Ukrainą i Białorusią. W tym roku już blisko 34 tysiącom. Rzecznik Agnieszka Golias, rzecznik Straży Granicznej, wyjaśnia, jakie warunki musi spełnić cudzoziemiec chcący dostać się na terytorium naszego kraju.
Osoba, która chce wjechać do naszego kraju, no musi spełnić warunki określone w przepisach, czyli musi posiadać ważny dokument podróży, czyli paszport, musi posiadać wizę, jeśli jest wymagana, musi posiadać ubezpieczenie, wymaganą liczbę środków finansowych, no i też nie może widnieć w naszych bazach danych jako osoba, wobec której dokonano spisu z zakazem wjazdu, nie może widnieć w systemie jako osoba, która na przykład może zagrażać bezpieczeństwu publicznemu.
Podczas kontroli granicznej funkcjonariusze ustalają, kim jest osoba, która chce przekroczyć polską granicę i w jakim celu przyjeżdża do naszego kraju. Jeżeli cudzoziemiec nie spełnia warunków określonych w kodeksie granicznym Schengen i ustawie o cudzoziemcach, otrzymuje decyzję o odmowie wjazdu. Japonia ostrzega przed rosnącym zagrożeniem ze strony Korei Północnej. Zagrożenie to weszło w nowy etap, między innymi wraz z osiągnięciem przez Pjongjang zdolności do wystrzeliwania międzykontynentalnych pocisków balistycznych, ocenia resort obrony w Tokio. Takie wnioski znalazły się w opublikowanej przez japońskie władze corocznej Białej Księdze dotyczącej obronności. W lipcu Korea Północna wystrzeliła 2 międzykontynentalne pociski balistyczne, które spadły do morza u zachodnich wybrzeży Japonii. Jutro zachmurzenie umiarkowane na zachodzie i północy kraju, miejscami duże i tam przelotny deszcz. Temperatura maksymalna od 22 stopni na północnym zachodzie do około 29 w centrum i 33 stopni na południowym wschodzie. Wiatr słaby i umiarkowany południowy na zachodzie kraju, skręcający na zachodni. Wysoko w górach porywy wiatru do 80 km na godzinę, a ciśnienie jutro w południe w Warszawie wyniesie 1007 hektopaskali i będzie się wahać. Były to wiadomości w Radiu Maryja.